wieczór, Sławek Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, ale także Bogdana Czarneckiego, który jest gościem mojej kuchni. Cześć!
Cześć, witajcie!
Na dworze jest teraz tak pięknie, ponieważ zbliża się maj, ukwiecone krzewy, drzewa owocowe, a dodatkowo jeszcze jest ciepło, ale nie gorąco. No i te piękne zachody słońca nastroiły mnie do porozmawiania o miłości.
Ciekawy temat.
No fajny, nie? Szczególnie w maju. Słuchaj, ja nie wiem, czy ty przeżyłeś kiedyś jakąś miłość?
Przeżyłem, nadal przeżywam.
Aha, żona. Rozumiem, nie będziemy o tym dyskutować, to dozgonna jest przypadłość, ta miłość. Teraz to już musisz kochać. Ale słuchaj, byłem ostatnio na nabożeństwie i tam usłyszałem taki termin miłość bezinteresowna. Powiem ci szczerze, że mnie to tak zaciekawiło, no bo skoro jest miłość bezinteresowna, to i interesowna musi być w takim razie. A w związku z tym, że żyjemy w kapitalizmie, gdzie nic nie jest za darmo, no to chciałem cię zapytać, powiedz mi troszeczkę więcej o tej miłości bezinteresownej, bo to jakaś rzadkość chyba w dzisiejszych czasach.
Faktem, że w naszym życiu w wielu sytuacjach kierujemy się interesem. No bo coś dajemy komuś i coś za coś dostajemy. Słowo miłość w dzisiejszych czasach nabrało takiego specyficznego znaczenia. Jak ty je rozumiesz, Sławku? Co widzisz, słysząc słowo miłość, powiedz?
No miłość, no to fajna rzecz między chłopakiem a dziewczyną. Sam pamiętam właśnie w maju na ławeczce. Można się całować, no a czasem i więcej. Skonsumować miłość można też, ale to no, niebiblijne chyba.
Dlaczego? Jest jak najbardziej biblijne.
Ale małżeńską skonsumować, dobrze.
Bo tak, później. Biblia nie używa jednego słowa na określenie miłości. Tak na dobrą sprawę jest ich więcej. Bo Biblia rozróżnia kilka rodzajów. Tym słowem, które określa miłość pomiędzy chłopakiem a dziewczyną, to taką, z tym takim rodzącym się magnetyzmem, to jest słowo użyte eros, które myślę, że dobrze znamy i kojarzy nam się, no, na przykład z erotyką, bo to jest właśnie taki magnetyzm, to przyciąganie, któremu czasem nawet się dosyć trudno oprzeć. Drugą rzeczą jest miłość, która powstaje pomiędzy dojrzałymi ludźmi, którzy dużo ze sobą przeszli i po prostu siebie lubią nawzajem ze sobą przebywać. Taka miłość to jest miłość, greckie słowo Filadelfia, tak? Na pewno znasz, nie?
Takie jasne, miasto. Serek jest taki. Filadelfia. Puszysty.
Tak jest. To słowo składa się z dwóch. To jest takie złożone słowo. Philos i Delphos. Philos to jest filia. Właściwie to jest uczucie przyjaźni, przywiązania. Delphos to jest brat. I jeszcze jest jedno słowo, które, czy też jeden rodzaj miłości. Miłość obowiązkowa. To jest może nie do końca miłość interesowna, ale to jest miłość, którą musimy mieć. Na przykład
do żony. Przepraszam, do żony. Potem, po latach.
Po latach, tak. Ale na przykład do mamy, do rodziców. No wypada ich mieć do nich dobrą wolę. Miłość nie jest niczym innym jak dobrą wolą. Nie? Czyli tym, że dla kogoś chcemy dobrze. I te trzy rodzaje miłości, które do tej pory wymieniłem, one mają w sobie jednak pierwiastek samolubny, bo coś dostajesz w zamian, nie? W związku między kobietą a mężczyzną coś obie strony otrzymują. W związku pomiędzy dwoma partnerami, którzy po prostu wiele razem przeszli, coś obie strony otrzymują od siebie wzajemne wsparcie. W związku pomiędzy
dzieckiem a rodzicem, prawda? Też jest. Tak. Ja otrzymałem wiele wsparcia od swoich rodziców. No ale w tej chwili też już powoli czas oddawania przychodzi, tak? Ja poczuwam się już coraz bardziej, że należałoby okazać dojrzałość.
Dokładnie, ale jakby oddajesz, nie? Coś dostałeś i oddajesz, to możesz oddawać dwójnasób, niemniej jest to rzecz interesowna, bo znaczy nie życzymy nikomu złego dzieciństwa, ale jeżeli ktoś miał dobre...
Nie, ale to czujemy wewnętrzny przymus, tak, żeby tak czynić ze względu na to, że pamiętamy wszystkie te dobre rzeczy, które otrzymaliśmy.
Dokładnie. I teraz jest czwarty rodzaj miłości. Biblia używa to bardzo często słowo agape lub agapeo. To znaczy właśnie miłować i to jest miłość bezinteresowna. To jest taka miłość, która nie oczekuje niczego w zamian.
No to jest bardzo ciekawa miłość. Ja oczywiście w rozmowach o Biblii promuję Pismo Święte. Bogdan, powiedz mi proszę, gdzie znajdę w Piśmie Świętym przykład takiej miłości bezinteresownej?
Przykładem jest zawarty na przykład w Kazaniu na Górze. Rozdział 5 Ewangelii Mateusza od 43 możemy przeczytać.
Dobrze, to ja otworzę Pismo Święte, poczekaj. Miłość nieprzyjaciół, tak jest to zatytułowany ten fragment. Słyszeliście, że powiedziano, Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, to mówi Jezus, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. No tu ja tylko dopowiem, może grupa poganie i celnicy, czyli tacy najbardziej pogardzani przez naród żydowski ludzie w tamtych czasach. Tak?
Ciekawa, nie? Grupa, ale ciekawe też zdanie. Łatwo miłować tych, co nam dobrze czynią, nie?
No ale posłuchaj, czy to nie jest jakieś frajerstwo, no bo ja nie jestem Matką Teresą, wiesz, jeżeli ktoś jest moim nieprzyjacielem i ty mi mówisz, że ja mam go miłować, no to lol.
Nie jest to łatwe, bo nie, bo...
Miłość... Jakby to w pracy opowiedział, to wiesz, przy śniadaniu,
miłość musi objawiać się dobrą wolą. Ale dobra wola nie oznacza to, że spełniamy każde zachcianki takiej osoby, tylko myślimy o tym, co byłoby dla nich najlepsze. Czasami te rzeczy, które są dla danej jednostki dobre, są wręcz przeciwne jej oczekiwaniom. No bo jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i powie, że on chce Xboxa, to co? To jest dla tej osoby najlepsze? Żeby dostała to, co chce? Żeby pogrążyła się w swoich różnych rozrywkach? Nie. Czasami dla osoby jest coś dobrego, coś, co jej nie sprawi takiej dużej przyjemności, ale za 10, 15, 20 lat może jej dać wspaniałe owoce. Czasami trzeba komuś pomóc, kogo nawet możesz nie lubić, oferując mu dobrą radę, albo pomagając mu zdobyć, nie wiem, wykształcenie, pomagając mu zdobyć pracę, a potem z czasem to ta osoba będzie mogła to w jakiś sposób rozwinąć w korzystne owoce. No ale wiadomo, jest to trudne. Drogi są, dróg jest wiele, tyle jest ludzi. Są miliony wyjść.
Ale wiesz, nadal poruszasz temat pomocy, nie wiem, jakby to powiedzieć, osobom co najmniej neutralnym albo przyjaznym nam, ale tu jest mowa o miłości nieprzyjaciół, a nieprzyjaciel, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, i mówię o tym samym. Mm. Myśmy tu pili tylko herbatę. Nieprzyjaciel to jest ktoś, kto ci źle czyni.
Nieprzyjaciel to jest ktoś, kto mi źle czyni, to prawda. I co mamy takiej osobie zrobić? Gdybyśmy byli nastawieni odwetowo, no to jeżeli ktoś nam, że tak powiem, nas uderzy, to powinniśmy mu oddać. Taka rzecz prowadzi do wojny. Co nam mówi nasz Pan? Nastaw policzek.
No, ja tu przeczytam prawo odwetu, to są wcześniejsze wersety. Patrz, oko mi padło. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Mhm. No, to ciekawe. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. No, to jest właśnie to, o czym mówisz.
Tak, tylko naturalną chęcią nas jest oddanie. I to jest rzecz, z którą przyznam, że ciężko jest nam czasami walczyć. Jeżeli ktoś nam uczyni krzywdę, to w nas jest. I właśnie ta złość, tego trzeba się pozbyć, bo ta złość chodzi powoduje chęć odwetu. Nie należy być naiwnym. Jeżeli jesteś ofiarą, to twój, że tak powiem, napastnik nie powinien z tego korzystać, czyli żywić się, nie wiem. Jeżeli ktoś cię okrada, no to są metody, żeby temu zapobiegać. Powinno się dbać, chronić swoje, nie wiem, dobra przed złodziejstwem. Natomiast, jeżeli ktoś tobie źle czyni, możemy spróbować tą jednostkę zrozumieć. Może on ma jakieś kłopoty, może to jego złość jest wyrazem nieszczęśliwości. Często tacy ludzie są nieszczęśliwi. Można do nich dotrzeć przez dobre uczynki i okaże się, że jeżeli mu nie oddajemy gniewem za gniew, dla takiej jednostki będzie to zaskoczenie. Często wielu braci nawracało się w ten sposób, że ktoś im nie oddał za zło, które zostało im uczynione.
No dobrze, ale wydaje mi się, że praktykowanie miłości bezinteresownej jest trudne chyba, nie?
To jest bardzo trudne i dlatego ja bym powiedział, że nie jest to element, od którego można zaczynać. Można o nim myśleć, można go mieć w tyle głowy.
Ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, ale jest to taka najwyższa forma miłości chyba.
Tak jest.
Którą można osiągnąć.
Miłość do nieprzyjaciół. To jest najwyższa forma miłości.
No ale... tak patrzę na siebie, wgląd we własną duszę w tej chwili mam i powiem ci, nie osiągnąłem tego.
Ja przyznam szczerze, że też miałbym z tym kłopoty w stosunku do szczególnie zagorzałych wrogów. Dlatego jest to rzecz, której trzeba się stopniowo uczyć. Ale jeżeli będziemy mieli w głowie te słowa naszego Pana, jeżeli będziemy mieli w głowie też, że to nie jest naiwna rada, tylko że to jest głęboka myśl, która jest w tym zawarta, żeby nie oddawać gniewem za gniew, żeby nie oddawać wetu za wet, tylko próbować to przyjąć i próbować takiej osobie pomóc wydobyć się z tej takiej spirali nienawiści, ze zła, to z czasem, w miarę naszego rozwoju jako chrześcijan, możemy dostrzec, że przynosi to wspaniałe owoce.
Mhm. No rozumiem. Jako chrześcijanin powinienem rozwijać ten rodzaj miłości? Czy mam sobie pofolgować i zostawić to innym? Jak uważasz?
Pan ma taką ciekawą metodę rozwoju naszych charakterów, że daje nam takie doświadczenia w miarę, jakich potrzebujemy. Nie? Czyli jeżeli zdarzy się taka okoliczność, to bardzo często będziemy w stanie ją przyjąć. Jeżeli na przykład, a natomiast jeżeli jesteśmy niedojrzałymi chrześcijanami, jeżeli to jest początek naszej drogi, to można na ten temat porozmawiać z kimś, kto już... Ja znajduję taką dużą radość w tym, że mogę, jeżeli mam jakieś kłopoty, pójść z kimś na ten temat porozmawiać. Bardzo często porada uzyskana od takiej osoby, która już jest troszkę dojrzalsza w tym biegu, pomoże nam rozwiązać taką sytuację, bo to nie są łatwe sprawy. Weźmy na przykład sąsiada, który coś do nas ma, nie? I bez przerwy robi nam jakieś takie złośliwości. Albo rodzinę, której jesteśmy bardzo skłóceni. Albo naszą partnerkę życiową, która też czasami staje się niechcąc czy niechcąc naszym największym wrogiem. To są bardzo trudne sprawy i każda z nich jest inna. Dlatego jeżeli jesteśmy na początku naszej drogi, jeżeli nasze charaktery jeszcze nie są takie, nie czujemy się w tym mocno.
Wykrystalizowane, tak?
To można na ten temat z kimś porozmawiać. Z pastorem, ze starszym zboru.
No ja myślę, że takie praktykowanie miłości bezinteresownej często kończy się jakby sprzeciwianiu się samemu sobie. Własnym dojrzeniom, które są może nie egoistyczne, ale w jakiś sposób patrzą na siebie głównie, no, mimo wszystko i na sprawiedliwość. Czyli nie wiem, czy ja dobrze to w tej chwili wymyśliłem, że ta miłość bezinteresowna nie opiera się na sprawiedliwości, tylko jest jakby ponad tą sprawiedliwość. Znamy hymn o miłości, prawda? On jest zapisany gdzie? W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, tak?
13, tak jest.
I co tam o tej miłości mówią? O, bardzo dużo mówią wersety, o miłości.
Bardzo ciekawe wersety. I tutaj, Sławku, zawarłeś klucz, że to jest ponad sprawiedliwość, że to jest zaparcie samego siebie, bo trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować, trzeba się nauczyć samego siebie, tego gniewu, który w nas jest, i powstrzymać go. A w miłości daje wspaniałe owoce. Mamy napisane, jest takie bardzo ciekawe rzeczy, że bez miłości, jeżeli jej nie rozwiniemy, to nie zwyciężymy. Posłuchajmy. Choćbym miał proroctwo, czyli wszelką wiedzę, i wiedziałbym wszystkie tajemnice, czyli gdybym całą Biblię znał, czy wszystkie...
Przebadał całą Biblię, tak, i wszystkie tomy.
I wszelką umiejętność, i choćbym wszelką wiarę miał, tak, żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, nicem jest. To jest taki nasz ostateczny test. To jest nasz taki ostateczny test rozwoju naszego charakteru. To nam daje miłość bezinteresowna.
No cóż, ja mam nadzieję, że zachęciłem słuchaczy do tego, ażeby temat miłości zbadali, tej miłości biblijnej oczywiście, i do tego, żeby zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób można taką miłość praktykować. Bardzo chciałem Tobie, Bogdan, podziękować za to, że zgodziłeś się wieczorem przyjść do mnie. No ale mówię, że w takie wieczory to aż miło rozmawiać o Biblii. Zachęcam również do wysłuchania innych nagrań, które z Tobą zrobiłem. Tam było też wiele o doświadczeniach chrześcijańskich, różnego rodzaju rady, takie praktyczne, które pomagają żyć. No a zakończę może tekstem Bułata Okudżawy, Trzy miłości. To pierwsza miłość z wiatrem gna, w niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. Czy tak nie jest z naszym życiem? Chyba niekoniecznie tak musi być.
Chyba niekoniecznie, bo mi się wydaje, że to jest taka opowieść człowieka, który był bardzo zraniony w miłości, nie?
A tymczasem my, mówiąc o tej miłości biblijnej, pokazujemy taką miłość prawdziwą, która nie przynosi nam zranienia, która jest bezgraniczna. Ja chciałem nawiązać jeszcze na koniec, zupełny koniec, taki finisz o tej miłości Jezusa i Boga do człowieka, prawda? To jest fantastyczna rzecz i ja powiem szczerze, też niewiele mogę o niej mówić, nawet gdybym chciał tutaj, bo myślę, że jeszcze nie do końca ją poznałem. Sam apostoł Paweł o tym pisał. Więc kiedy już poznamy ją w pełni, no to chyba będzie rzecz cudowna.
Tak.
A jest to miłość bez? Interesowna. Dokładnie, ponieważ ludzie są często wrogami dla Boga.
I cóż my możemy Bogu dać? Ale zauważ, Sławku, takie wersety, które mówią o tym, że ojciec, który kocha dzieci, to je karze. Co to oznacza? To oznacza to, że jeżeli kogoś naprawdę miłujemy, to nie znaczy, że mu dajemy wszystko, co chce, tylko czasami musimy ich pewne rzeczy odmówić. Czasami musimy mu zrobić tak, że jemu to w pierwszej chwili może się nie podobać. Nasze dzieci, gdybyśmy dostawały wszystko, co chcą, no to z czasem bardzo by się rozpuściły, stałyby się mocno samolubne, więc naszym dzieciom ograniczamy pewne rzeczy. Podobnie czynimy też z wszystkimi osobami, które są wokół nas i z naszymi wrogami. Jeżeli mamy ich interes, najlepszy interes w naszym sercu, czasami nie robimy im tego, co by chcieli.
Ja myślę, takim dobrym przykładem na to jest to odwieczne ludzkie pytanie, dlaczego dobry Bóg dozwala na zło, które omówiliśmy w innych rozmowach.
Tak jest.
No przykład. Właśnie, Bóg dozwala na zło, bo...
Bóg pozwala na zło, bo ma nasz najlepszy interes w swoim sercu. Ma wspaniały plan, który doprowadzi do tego, że człowiek będzie dobry, ale nie może być dobry o tak, bo Bóg tego chce, tylko człowiek sam tego musi chcieć.
To tak jak właśnie z tym dzieckiem, o którym mówiłeś, że ono musi doświadczyć tego, że wsadzi palec w ogień i że to parzy.
Tak jest.
Bo inaczej byśmy się rozpuścili, no właśnie, jak cukierki czekoladowe na słońcu.
Tak, o ogień... To jest naturalna konsekwencja, ale nieposprzątanie swojego pokoju też rodzi pewne konsekwencje. Jeżeli nie będziemy tego piętnowali, jeżeli nie będziemy dzieci naszych za to karali, to nie będą sprzątały swoich rzeczy, nie będą robiły tych rzeczy, które nie lubią. A je niestety trzeba robić.
Jak fajnie, że mieszkam sam i nie muszę posprzątać teraz swojego pokoju i mogę sobie oglądać telewizję i pójść spać. Ha! Dziękuję Ci, Bogdan, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona pożyteczna dla naszych słuchaczy.
Dziękuję wszystkim. Dziękuję, Sławku.